Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
Czas to miłość.
Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dobry wieczór, witamy w kolejnej audycji z cyklu Czas to miłość. Dzisiaj rozmawiamy o wieloletnim programie kardynała Wyszyńskiego, jakim była walka z komunizmem. Z tej strony Justyna Wolf
i Barbara Woińska, a naszym gościem jest historyk i specjalista z dziedziny historii Kościoła katolickiego w Polsce XX wieku, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, profesor Jan Żaryn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam, a także wykładowca UKSW. Oczywiście.
O tym też nie zapominamy. Panie profesorze, nasza audycja nosi bardzo odważny tytuł Kardynał Wyszyński, jak pokonał komunę. Czy rzeczywiście możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że prymas ją pokonał?
No zapewne nie jedyny, który przyczynił się do pokonania komunizmu w Polsce. Natomiast obok papieża Jana Pawła II chyba najbardziej przyczynił się nie tylko do tego, co jest zewnętrznym zwycięstwem nad komunizmem, ale także przyczynił się być może najmocniej do tego, co możemy nazwać wewnętrznym przełamaniem komunizmu w nas samych, czyli w Polakach żyjących w tych pokoleniach, które przypadały na czas dominacji ustroju komunistycznego na ziemiach polskich. I to podejrzewam, że jest zwycięstwo dużo poważniejsze niż tylko to ustrojowo-polityczne.
A jakie rozwiązania w kwestii wyzwolenia Polski z komunizmu widział prymas Wyszyński? Upatrywał szansy dogadania się z komunistami, czy raczej sądził, że system jak ten można zwalczać tylko siłą?
Nie, prymas Stefan Wyszyński w ogóle nie był zwolennikiem siłowego przekonywania do czegokolwiek, więc tym bardziej nie widział w ramach swojej posługi takich możliwości, by używać jakiejkolwiek siły wobec komunizmu i komunistów. Natomiast trzeba by chyba zacząć jednak od początku i powiedzieć sobie, że prymas Stefan Wyszyński należał do takiego pokolenia polskich kapłanów, a potem biskupów, którzy rozpoznali bolszewizm u zarania jego obecności w Europie, na świecie, także na ziemiach polskich, bo już w dwudziestoleciu międzywojennym bez wątpienia był zdolny do tego, żeby określić w Ateneum Kapłańskim szczególnie tę doktrynę komunistyczną i ideologię, a także, rzecz jasna, mógł w II Rzeczpospolitej zaobserwować, że na bazie autentycznych problemów ekonomicznych i społecznych trzeba widzieć ich rozwiązanie z zupełnie innego punktu widzenia, patrząc na społeczeństwo i na gospodarkę, a więc nie poprzez przeciwstawienie albo komunizm, bolszewizm, czyli egoizm klasowy, rewolucja i łagry, ani kapitalizm również o obliczu egoistycznym i sprawiającym bardzo daleko idące konsekwencje w strukturze społecznej, przede wszystkim biedę ludzką i niegodne warunki pracy, ale trzeba szukać właśnie w tej nauce społecznej Kościoła, w katolicyzmie społecznym, remedium na obydwie sfery życia społeczno-gospodarczego, które są konsekwencją zarówno kapitalizmu, jak i komunizmu. A więc bardzo szybko w II Rzeczpospolitej prymas rozwiązał niejako intelektualnie zarówno problem rozumienia komunizmu, zarówno jako doktryny, jak i praktyki rządzenia i z drugiej strony rozwiązał problem dużo poważniejszy, to znaczy w jaki sposób nie tylko podejmować walkę z tymże komunizmem, ale także gdzie szukać recepty na autentyczne problemy społeczno-gospodarcze.
Które z cech Stefana Wyszyńskiego okazały się pomocne na tej pozycji negocjatora, którą zdawał się przyjmować w kontaktach z rządzącymi?
Prymas Stefan Wyszyński rzeczywiście można powiedzieć, że próbował w momencie, gdy w 1949 roku objął te dwa arcybiskupstwa, gnieźnieńskie i warszawskie, stawiać na negocjacje. To przede wszystkim rok 1949 i 50, kiedy dochodzi do rozmów w komisji mieszanej, do rozmów dotyczących ułożenia relacji między państwem zarządzanym przez komunistów a Kościołem i jednocześnie narodem, który w ponad 95% deklarował swoją przynależność do religii katolickiej. Więc te negocjacje wydawały się, tak racjonalnie rzecz ujmując, wydawały się być właściwą drogą. Prymas stawiał bowiem taką tezę, podchodząc do tychże negocjacji w 1949 roku, że komuniści, mimo że są nasłani z Moskwy i mimo że są ogarnięci obcą doktryną, to tym niemniej nie muszą być bezwolnymi narzędziami moskiewskimi, a więc także nie muszą przenosić bolszewizmu tamtejszego na grunt polski z racji zupełnego charakteru innego narodu polskiego. Ta oferta okazała się być dla komunistów nie do przyjęcia z różnych powodów. Porozumienie 50 roku komuniści odczytywali w kategoriach czystej propagandy, a więc jako dokument, który ma legitymizować ich władzę na terenie kraju i tylko po to ma on istnieć, żeby kompromitować ewentualnie Kościół, natomiast nie odczuwali żadnej potrzeby ani moralnej, ani prawnej, żeby przestrzegać jego litery. Prymas zresztą doskonale zdawał sobie z tego sprawę, pisząc do Domenico Tardiniego specjalny list do Rzymu, w którym tłumaczył, że on zdaje sobie sprawę, że inaczej zupełnie rozumiane jest prawo po stronie przedstawicieli rzymskiej cywilizacji łacińskiej, do której i Domenico Tardini i on należeli, a zupełnie inną doktrynę antyprawną reprezentuje strona komunistyczna. Dla tamtej strony przepis prawny jest przepisem sytuacyjnym, tak długo obowiązującym, jak długo jest potrzebny. Kiedy nie wypełnia już tej roli, na przykład propagandowej, no to jest oczywiście tylko i wyłącznie do zniszczenia i do tego, by go nie respektować. Niemniej to porozumienie, czyli właśnie te negocjacje, jak to panie nazwały, te negocjacje okazały się być ważnym elementem tego czasu prymasowskiego, ponieważ pozwoliły niewątpliwie prymasowi na pewnego rodzaju znalezienie takiego amortyzatora przed zbyt gwałtownym łamaniem prawa przez komunistów i oni także musieli się z tym liczyć, że nie każde jawne złamanie porozumienia 50 roku pozostanie dla nich bezkarne. Więc w związku z tym aż 3 lata po tymże porozumieniu trzeba było niejako czekać, żeby to porozumienie zostało całkowicie zdezawuowane przez władze komunistyczne. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że niewątpliwie niemal nazajutrz po podpisaniu tego porozumienia komuniści zaczęli je gwałcić, jego literę i jego ducha. Chodzi tu na przykład o apel stockholmski, który spowodował pierwszą po tymże porozumieniu natychmiastową taką jakby bolesny przegląd sytuacji. Apel stockholmski, który polegał na tym, że de facto partie komunistyczne, także zachodnioeuropejskie, podpisywały się pod dokumentem, w którym niedwuznacznie dawano do zrozumienia, że jedynie Związek Sowiecki i komuniści są nosicielami pokoju, podczas gdy agresorami w różnych częściach świata pozostają Amerykanie i świat zachodni. Kościół w Polsce nie widział tak tej dychotomicznej rzeczywistości. Wręcz odwrotnie, to komuniści byli nosicielami pogwałcania jakichkolwiek praw, czy to obywatelskich, czy praw narodu, i w związku z tym władze kościelne nie chciały podpisywać tegoż dokumentu, no ale w praktyce okazało się, że komuniści mieli broń wymuszającą kompromisową postawę Episkopatu Polski, a tą bronią było zwalnianie do 500 w sumie prefektów szkolnych uczących religii. Księża ci, nie podpisując się pod apelem, rzekomo naruszali prawa i obowiązki pracownicze ludzi oświaty i w związku z tym pod tym pretekstem zaczęli być wyrzucani z pracy i młodzież, dzieci w szkole uczące się nie miały już religii dzięki temu, bo w zamian za to oczywiście władze oświatowe nie zezwalały na zatrudnienie innych osób. Można powiedzieć, że to jest klasyczny przykład tego, jak prymas musiał bardzo szybko odczytać, na czym polegają negocjacje z komunistami. To znaczy jedna strona jest nastawiona negocjacyjnie, a druga strona jest nastawiona do brutalnego łamania jakichkolwiek ustaleń.
Nawiązując do tego porozumienia z 1950 roku, to do tej pory zdarza się słyszeć mieszane opinie na temat zasadności decyzji prymasa. Pojawiają się nawet głosy, że był to błąd z jego strony. Jakie jest zdanie pana profesora na ten temat?
Trudno mówić, czy był to błąd, czy nie, dlatego że nie znamy przebiegu zdarzeń, które by nastąpiły bez tegoż porozumienia. Natomiast niewątpliwie najważniejsze wydaje się być to, że Stolica Apostolska, właśnie Domenico Tardini, także wydaje się, że sam papież Pius XII zostali zaskoczeni powstaniem tego dokumentu, ponieważ z perspektywy Rzymu, czyli z oddalenia, patrząc na całą Europę Środkowo-Wschodnią, nie można było zrozumieć, dlaczego jeden kościół partykularny, biskupi w Polsce, podpisują porozumienie z komunistami, podczas gdy obok w Czechosłowacji w tym samym czasie jest aresztowany i uwięziony arcybiskup Beran, a z drugiej strony dalej na Węgrzech jest aresztowany i skazany na dożywocie kardynał i prymas Węgier Mindszenty. Jak pogodzić tego typu informacje niemal jednocześnie płynące z tego samego świata za żelazną kurtyną? To niewątpliwie powodowało, że Stolica Apostolska nie mogła niejako objąć całości poprzez zrozumienie wyjątkowej sytuacji, jaka miała miejsce na terenie Polski.
Na antenie Polskiego Radia powiedział pan profesor, że podpisanie dokumentu, który miał złagodzić te napięte relacje na linii Kościół-władza, było dla kardynała drogą ku aresztowaniu. Czy możemy powiedzieć, że samo aresztowanie również odegrało swego rodzaju rolę w walce z komuną?
No, bez wątpienia aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, poprzedzone słynnym memoriałem podpisanym przez niego i przez biskupa Choromańskiego, gdzie znalazło się to zawołanie non possumus, było zaprezentowaniem Polakom, ale także światu, Kościołowi powszechnemu, że dzieje się wyjątkowy gwałt na polskim narodzie, na narodzie katolickim, i że biskupi, prymas niewątpliwie pozostaje wierny nauce Kościoła i pozostaje lojalnym biskupem uznającym papieża Piusa XII, i że zerwanie ze Stolicą Apostolską nie wchodzi w grę, a de facto komuniści dekretem z 9 lutego 1953 roku otworzyli drogę, w której zaistniałaby zgoda Episkopatu Polski i prymasa na daleko posuniętą nielojalność wobec papiestwa, no co dla prymasa było nie do zaakceptowania. To było oczywiste. Ale co więcej, wydaje się tak po ludzku, że fakt, iż przez te 3 lata, od 50 do 53, tak wiele nieszczęść spotkało katolików polskich, zarówno zgromadzenia żeńskie i męskie, także stan kapłański, gdzie około 1000 kapłanów znalazło się w więzieniach, ale także łamanie kręgosłupów różnym, także kapłanom, tym, którzy weszli w tą orbitę państwa komunistycznego. Także likwidacja de facto religii w szkole, która już do 1953 roku następowała w formie bardzo przyspieszonej. I tak można długo wyliczać te wszystkie nieszczęścia, które spotkały Kościół, ludzi Kościoła, że aresztowanie prymasa było pewnego rodzaju przypieczętowaniem drogi, którą Kościół już długi czas podążał za sprawą komunistów represjonujących tenże Kościół. I prymas, no jak to może być? Tak po ludzku, to w zasadzie jego uwięzienie było logiczną konsekwencją tego, że nie można w nieskończoność być w pozycji negocjującego, ratującego, a nie w pozycji też tego samego męczeństwa, które już jest udziałem tak wielu w Kościele. Prymas zresztą o tym mówił i w jego zapiskach i więziennych, i w innych miejscach jest to poczucie rozdarcia, gdzie z jednej strony, żeby ratować Kościół w Polsce, on musi stać na straży w miarę możliwości jako prymas pełniący swoje obowiązki, ale z drugiej strony w pewnym sensie cóż to za ulga, że już tę odpowiedzialność komuniści z niego zdjęli, arestując go i niejako włączając w ten sposób w te wszystkie osoby, które także cierpią za Kościół, gdzie prymas bardziej powinien być w związku z tym, czy wśród tych, którzy są na pseudowolności, czy wśród tych, którzy są uwięzieni.
Jak wiadomo, na polu w cudzysłowie bitwy warto mieć sojuszników i wspomniał pan profesor już wcześniej o Janie Pawle II, który też dużą rolę odegrał w tym zwalczaniu komunizmu. Kto był jeszcze taką realną pomocą dla kardynała Wyszyńskiego w tym trudnym okresie?
No, jeśli chodzi o cały okres tego ponad 30-lecia prymasostwa, 33 lata, to prymas Stefan Wyszyński miał bardzo wielu sojuszników, współpracowników, osoby mu niezwykle bliskie, lojalne, podążające wraz z nim. Szczególnie warto oczywiście podkreślić tutaj znaczenie braci w biskupstwie, zarówno arcybiskupa i kardynała, potem papieża Jana Pawła II, ale także na przykład arcybiskupa późniejszego poznańskiego Antoniego Baraniaka. To Antoni Baraniak jako sekretarz prymasa Stefana Wyszyńskiego był w 1953 roku także aresztowany, o czym prymas nie wiedział, bo stało się to już po jego aresztowaniu i był potwornie, brutalnie torturowany w mokotowskim więzieniu na Rakowieckiej, tylko i wyłącznie po to, żeby odegrać rolę głównego świadka de facto oskarżenia wobec prymasa Wyszyńskiego, bo komuniści przygotowywali proces pokazowy niejako w ślad za procesem biskupa Kaczmarka czy też prymasa Minszentiego. Żeby taki proces mógł się udać, to nie tylko należało złamać samego prymasa, ale należało także przygotować grunt w postaci wiarygodnych świadków, którzy mieliby oskarżać o szpiegostwo, o różne bezeceństwa. No i tutaj biskup Baraniak jako osobisty sekretarz, jako osoba, która najbliżej współpracowała z prymasem, jeśli chodzi o korespondencję ze Stolicą Apostolską, no był wymarzonym obiektem tortur po to, żeby go złamać i przymusić do zeznań niezgodnych z prawdą. Biskup Baraniak te tortury przetrzymał, gdy został wypuszczony z więzienia, ważył 30 parę kilo, był człowiekiem totalnie zmaltretowanym. Bardzo możliwe, że komuniści zgodzili się na to, że by został arcybiskupem poznańskim i nie stawiali weta w 1957 roku, nie tylko dlatego, że była tymczasowa odwilż, ale także dlatego, że wydawało im się, że on nie jest w stanie długo porządzić tą archidiecezją poznańską. No, arcybiskup Baraniak zrobił im psikusa, bo jeszcze 20 lat żył. A więc byli i tacy dzielni towarzysze tej kościelnej biskupiej drogi, jak właśnie arcybiskup Baraniak, jak kardynał Karol Wojtyła, niezwykle lojalny wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego, a jednocześnie bardzo wiele zawdzięczający prymasowi, jeśli chodzi o to prowadzenie kościoła w rytm tej dewizy, która mówiła, że soli deo to jest Pan Bóg, Chrystus, przede wszystkim per Mariam, przez Maryję, Maryjność kardynała Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły będą uzupełniającymi się maryjnościami, a z drugiej strony obok tej miłości do Boga i zawierzeniu Matce Bożej, Kościoła, siebie, to jednocześnie i kardynała Wojtyłę i prymasa Polski łączyła ta tak po ludzku rozumiana bardzo prosto miłość do ojczyzny, do Polski, do jej tradycji, do historii, do tej wielkiej wspólnoty narodu, w której przede wszystkim podziwiał i prymas, i Wojtyła podziwiał tą polską kulturę przejawiającą się w wielu dziełach, w życiorysach wspaniałych Polaków, którzy tę kulturę rodzimą tworzyli. Więc można powiedzieć, że wśród biskupów miał prymas także bardzo wierną grupę współpracowników, a jednocześnie podobnie do niego myślących w tych sprawach, które były najważniejsze. Zresztą widać to także po innych biskupach, członkach Rady Głównej. To jest ten organ w Episkopacie Polski najistotniejszy, gdzie było miejsce zarówno do arcybiskupa, kardynała Bolesława Kominka, z którym nie zawsze prymasowi było po drodze, a który z kolei okazał się być bardzo ważny z punktu widzenia tego, co stało się w 1965 roku, czyli list biskupów polskich do biskupów niemieckich, zaakceptowany rzecz jasna przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale nie byłoby tego listu, gdyby nie wkład twórczy w jego zredagowanie arcybiskupa Bolesława Kominka. Był też Ignacy Tokarczuk, biskup przemyski, który był tym wyraźniej, czy najwyraźniej w Radzie Głównej takim głosem antykomunisty bezkompromisowego, który wyczulał pozostałych członków Episkopatu Polski na to, by nie zapomnieć, czym tak naprawdę jest ten komunizm, z czego wyrasta, z tego bolszewizmu, któreśmy rozpoznali w 1920 roku w okresie Bitwy Warszawskiej, że nic się tutaj nie zmieniło. Nawet jeżeli różnego rodzaju sygnały świadczyłyby o tym, że to zamaskowanie komunizmu udaje się, czy to w epoce Gomułki, czy w epoce Edwarda Gierka. To są tylko maskownice, a charakter tego reżimu i tej doktryny pozostaje dokładnie taki sam, jak w roku 1920. A więc biskupi wymienieni i niewymienieni odgrywali olbrzymią rolę, jeśli chodzi o wspieranie prymasa Stefana Wyszyńskiego na jego prymasowskiej drodze. No i oczywiście ósemki, Instytut Prymasowski, panie z Marią Okońską na czele, która to Maria Okońska zgłosiła się w 1942 roku w czasie wojny do Lasek w poszukiwaniu duszpasterza, opiekuna ich grupy, 8 dziewcząt wykształconych, studentek głównie polonistyki i które to studentki postanowiły ofiarować swoje życie Panu Bogu, a jednocześnie ofiarować w bardzo konkretny sposób, jak się okazało w praktyce, to znaczy w okresie prymasostwa Stefana Wyszyńskiego, wspierając jego konkretnego ojca duchowego, który był dla nich przewodnikiem i to wsparcie ze strony Instytutu Prymasowskiego, bardzo praktyczne też wsparcie, zarówno intelektualne, ale także praktyczne. Panie towarzyszyły prymasowi podczas Wielkiej Nowenny, podczas wszystkich jego wygłaszanych homilii, kazań, były w związku z tym także dokumentalistkami, dzięki którym my posiadamy dzisiaj olbrzymią wiedzę na temat posługi prymasa Stefana Wyszyńskiego. I prymas Stefan Wyszyński miał oczywiście także wsparcie w bardzo wielu środowiskach świeckich, między innymi ten zespół informacyjny, który był przy prymasie, między innymi z profesorem Wiesławem Chrzanowskim, ale także świeccy z KSMA Odrodzenie. To jest to środowisko, z którym się prymas najmocniej utożsamiał od czasów dwudziestolecia międzywojennego, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, bardzo bliskie chrześcijańskiej demokracji, ale jednocześnie samodzielne, bo nie tylko, rzecz jasna, chadecy czy miłośnicy tego nurtu politycznego w Odrodzeniu się znaleźli. To było stowarzyszenie niepartyjno-polityczne. A więc ludzie, którzy byli po wojnie zarówno w bliscy Tygodnika Powszechnego, ale także ludzie, którzy będą trwali na ważnych stanowiskach opiniotwórczych i kreujących młodą inteligencję na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tacy jak profesor Czesław Strzeszewski czy Konstanty Turowski i właśnie ludzie z Tygodnika Powszechnego, z którym prymas był bardzo związany, szczególnie do roku 1953, kiedy był bardzo mocno opiekującym się krakowskim środowiskiem na czele z Jerzym Turowiczem, Antonim Gołubiewem, całą tą grupą pierwotnego, można powiedzieć, Tygodnika Powszechnego. Prymas Stefan Wyszyński miał też ten niezwykły dar, że potrafił, być może z racji też swojej znajomości socjologii, a nie tylko prawa kanonicznego, które formalnie było jego główną dziedziną wiedzy, z tego się doktoryzował, a ta socjologiczna wiedza z kolei pozwalała mu na stworzenie wspaniałego programu Wielkiej Nowenny, 9-letni okres przygotowań do roku milenijnego i tenże okres okazał się być bardzo ważny z punktu widzenia trwałości naszej wiary, naszego katolicyzmu.
Czego według profesora historia walki prymasa z komunizmem może nas uczyć obecnie?
Przede wszystkim bez wątpienia prymas uczy nas, że należy żyć w prawdzie, że nie wolno się lękać, że należy żyć miłością do ludzi i miłością do Pana Boga, a przezwycięży się wszystko. A jednocześnie wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy to by się podobało prymasowi, czy nie, to warto pamiętać, że był on niezwykle utalentowanym człowiekiem, jeśli chodzi o rozumienie rzeczywistości politycznej w bardzo trudnym okresie, w okresie, w którym kłamstwo było częstym orężem w walce z Kościołem, w walce z ludźmi Kościoła, z samym prymasem, którego inwigilowano na przykład od 1946 roku do jego pogrzebu praktycznie ustawicznie i to inwigilowano na różne sposoby i obserwacją bezpośrednią siedziby prymasowskiej i rzecz jasna za pośrednictwem agentury, za pośrednictwem bardzo wielu innych narzędzi, nawet w okresie internowania w jego celi był podsłuch, to już takie piętrowe prowadzenie inwigilacji, a więc to kłamstwo systemu komunistycznego jako pewnego rodzaju znak rozpoznawczy i dla prymasa ten reżim nie stanowił zaskoczenia, nie stanowił niespodzianki i myślę, że dla nas dzisiaj też te wszystkie diabelskie sztuczki, które są obecne w przestrzeni publicznej, też warto je rozwiązywać i odnajdowywać w przestrzeni i właściwie reagować dzięki miłości, ale także dzięki rozumowi. On się zdecydowanie przydaje.
Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękujemy za poświęcony czas i za bardzo ciekawą rozmowę.
Naszym słuchaczom natomiast przypominamy o tym, że zapis tej oraz innych rozmów z tej serii znaleźć można na stronie radia UKSW w zakładce magazynu Redakcji Wiary.
A na kolejny odcinek cyklu naturalnie zapraszamy w najbliższą środę. Bądźcie z nami o godzinie 19. A teraz żegnamy się z Państwem. Barbara Woińska
i Justyna Wolf.
Do usłyszenia.
Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.